Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej zabijanie chorych dzieci w prenatalnym okresie ich życia. Debacie towarzyszyła pikieta w obronie zabijanych dzieci przed budynkiem parlamentu. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadza zakaz tzw. aborcji eugenicznej, czyli w przypadkach, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W 2011 roku w państwowych szpitalach lekarze zabili 620 dzieci z podejrzeniem o choroby i wady genetyczne. Procedury te opłacono z pieniędzy podatników, także tych, którzy sprzeciwiają się tak zwanej aborcji, mówiła Kaja Godek, przedstawiciel wnioskodawców. Przypomniała, że konstytucja mówi o sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa, a mamy do czynienia z dyskryminacją przez selekcję dzieci na etapie prenatalnym i pozbawienie części dzieci prawa do życia.
Mówi się, że aborcja to temat zastępczy, a ustawa w obecnym kształcie jest kompromisem wypracowanym przez wszystkie zainteresowane strony. Mówi się, że polskie prawo w tym względzie jest restrykcyjne. Nie jest to prawdą. Przesłanka eugeniczna jest niezwykle szeroko interpretowana, pojęcia użyte w ustawie niejednoznaczne, praktyka z tej przesłanki szczególnie okrutna. Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej. Dalej artykuł 32 Konstytucji stanowi: wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tymczasem obecnie w Polsce mamy do czynienia z krzyczącą niesprawiedliwością i dyskryminacją. Odbywa się ona poprzez selekcję dzieci na etapie prenatalnym i pozbawianie części dzieci prawa do życia.
Niepełnosprawny ma taką samą godność od początku jak osoba pełnosprawna, mówił Jan Dziedziczak podczas debaty. To, że ktoś być może będzie niepełnosprawny, nie powinno przesądzać o tym, że ta osoba zostanie zabita, podkreślił Jan Dziedziczak.
Większej dyskryminacji w naszym kraju być nie może, że jeżeli ktoś ma niepełnosprawność, można go na pewnym etapie jego życia zabić, zamordować, zgodnie z polskim prawem. Na to zgody nie ma. W XXI wieku każdy ma godność ludzką i każdy podlega ochronie cywilizowanego państwa. I dlatego Klub Prawo i Sprawiedliwość całkowicie popiera inicjatywę obywatelską. Dziękujemy za Państwa pracę. Będziemy robić wszystko, żeby przepisy, które zniosą, miejmy nadzieję, tą realną dyskryminację osób niepełnosprawnych, były zlikwidowane. Jesteśmy za tym, żeby niepełnosprawni również, tak jak osoby pełnosprawne, miały możliwość urodzenia się, miały możliwość życia, miały możliwość bycia wśród nas.
Poseł Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawił tragiczne statystyki. Co roku usuwanych jest 42 miliony ciąż. 1,5% przypadków są to ciąże po 21 tygodniu życia. Według badań Amerykanów prowadzonych w latach 1990-2010 od 89 do 97% przypadków ciąż, w których stwierdzono zespół Downa, jest usuwanych, mówił Latos.
To jest prawdziwa skala problemu, prawdziwa skala dramatu, o której trzeba rozmawiać, o której trzeba głośno mówić w tej Izbie, dopominając się o ochronę życia ludzkiego. Tutaj mówimy, szanowni państwo, o milionach istnień ludzkich, które trzeba bronić. Ja w związku z tym apeluję do państwa, jeżeli nie znajdujecie w sobie dość empatii, aby mówić o ochronie życia, to znajdźcie w sobie chociaż dość szacunku dla inicjatywy obywatelskiej i nie odrzucajcie tego projektu w pierwszym czytaniu.
Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski podkreślał, że aborcja jest złem. Stosunek do drugiego człowieka, także tego przed urodzeniem, jest miarą naszego własnego człowieczeństwa. Poseł, powołując się na prawo, podkreślał, że człowiekiem jest również nienarodzone dziecko.
Dzieci, w tym dzieci nienarodzone, posiadają w Polsce swoje prawa. Na przykład prawo spadkowe przewiduje artykuł 927 paragraf 2 kodeksu cywilnego, że dziecko w chwili otwarcia spadku, już poczęte, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. I znów, tym razem w polskim kodeksie jest mowa o dziecku poczętym, a nie o płodzie. i jego prawa do spadku nie warunkuje się stanem zdrowia, a jedynie żywym urodzeniem. A więc w momencie, gdy zostanie poddane aborcji, może okazać się, iż pozbyto się niechcianego, niepełnosprawnego czy chorego spadkobiercy. Prawo przewiduje także, iż można dokonać zapisu na rzecz dziecka poczętego nienarodzonego. Podobnie jak w przypadku dziedziczenia, również w przypadku darowizny, warunkiem, pod którym dziecko stanie się jej dysponentem, jest żywe urodzenie tego dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje m.in. możliwość uznania ojcostwa dziecka poczętego, lecz nieurodzonego.
Odrzucenia dokumentu w pierwszym czytaniu chcą posłowie PO, SLD i Ruchu Palikota. Transmisję z Sejmu przeprowadziła Telewizja Trwam. Kaja Godek, która na początku debaty zabrała głos w imieniu wnioskodawców, zaapelowała do posłów o przyjęcie nowelizacji. Jest to projekt ponadpartyjny, apolityczny, obywatelski, który wraca do Sejmu po raz kolejny, gdyż postulat w nim zawarty jest w społeczeństwie niezwykle silny, podkreślała Godek.
Apeluję, aby nie bać się zagłosować za życiem. Wiem, że wielu z Państwa obawia się, że zmiana obecnej ustawy w kierunku lepszej ochrony życia poczętych dzieci może spowodować kontrofensywę ze strony środowisk postulujących upowszechnienie ich zabijania. Jednak tak zwane wahadło nie działa. Pokazała to sytuacja sprzed 2 lat. Po rozpatrzeniu przez Sejm w 2011 roku projektu zakazującego w ogóle aborcji nastąpiła próba przygotowania analogicznego projektu, także obywatelskiego, ze strony środowisk feministycznych. Ich inicjatywa Tak dla zabijania dzieci, zwana dla niepoznaki Tak dla kobiet, zebrała ledwie 30 tysięcy podpisów poparcia i wobec nieprzekroczenia wymaganego minimum 100 tysięcy popierających ją obywateli w ogóle nie stała się przedmiotem procesu legislacyjnego.
Komisja Europejska wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie wdrożył regulacji. Przegrana w Trybunale grozi wysokimi karami, nawet do 200 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki. Chodzi o tę część unijnych przepisów, która mówi o jakości i bezpieczeństwie oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania oraz dystrybucji komórek rozrodczych, tkanek embrionalnych i tkanek płodu. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos, przyznał, że w sprawie bezpieczeństwa przechowywania tkanek i komórek ludzkich, czy też w innych sprawach dotyczących chociażby ochrony genomu ludzkiego, rzeczywiście w Polsce panuje bezprawie. Wyjaśnił, że żadne uregulowania prawne nie zostały przyjęte, choć są konieczne. Poseł zaznaczył, że sprawy tej wcale nie trzeba łączyć z legalizacją procedury in vitro.
Kwestia in vitro, przeciwko któremu jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest jedna sprawa. Natomiast czym innym jest to, aby uporządkować kwestie związane z ochroną tkanek ludzkich czy też genomu ludzkiego. Choćby po to, aby nie panowała tutaj dowolność interpretacji. Mogę sobie teoretycznie wyobrazić sytuację taką, że ktoś w Polsce mógłby wpaść na iście szatański pomysł klonowania człowieka i niestety nie mamy elementów prawnych w polskim prawodawstwie, które mogłyby to skutecznie blokować. Stąd też należy szukać możliwości ochrony genomu ludzkiego, ale jest to coś zupełnie innego niż kwestie legalizacji in vitro, niż kwestie te, które chciałyby przy tej sprawie ugrać środowiska liberalne.
Tymczasem, jak wskazuje Komisja Europejska, Polska nie stosuje unijnych przepisów do 3 kategorii tkanek i komórek. Do komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodu. Mimo że kwestia przeszczepienia tkanek i komórek jest regulowana prawem krajowym, Polska nie zgłosiła Komisji żadnych zakazów ani ograniczeń dotyczących wspomnianych kategorii. Napisano w komunikacie. Komisja już w styczniu wystosowała wobec Polski tak zwaną uzasadnioną opinię, wzywając ją do wdrożenia przepisów. Poseł Tomasz Latos zapowiedział, że sprawą zajmie się prezydium Sejmowej Komisji Zdrowia.
Będę chciał w tej sprawie poświęcić jedno ze spotkań prezydium komisji i poszukać jakiegoś minimalnego kompromisu, aby ważne interesy Polski i Polaków zabezpieczyć. Ale podkreślam, będę to mówił z pozycji konserwatywnej, z pozycji osoby, która nie zgadza się na ustawowe usankcjonowanie procedury in vitro.
Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii. Przypomnijmy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali o ochronę chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz o to, by Polska upomniała się o chrześcijan w Syrii i Egipcie, między innymi na forum Unii Europejskiej. Sejm miałby też wezwać społeczność międzynarodową do podjęcia odważnych działań w celu obrony chrześcijan przed eksterminacją. Poseł Krzysztof Szczerski wyraził nadzieję, że projekt uchwały po posiedzeniu komisji stanie się projektem ponadpartyjnym.
Sprawa jest poważna, dotyczy życia ludzkiego, dotyczy naszej cywilizacji, dotyczy przyszłości wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, które dzisiaj poddawane są systematycznemu prześladowaniu, które można nazwać wręcz eksterminacją. Ludność chrześcijańska na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich dekad zmalała z 20% do 4% tych społeczeństw. Mamy do czynienia z ogromnym eksodusem ludności chrześcijańskiej z Bliskiego Wschodu, z prześladowaniami, z mordami, z systematycznym niszczeniem czegoś, co jest w naszym rozumieniu częścią światowego dziedzictwa cywilizacyjnego.
Poseł zwrócił uwagę, że jest dobry czas na apel o ochronę chrześcijan, o to, by wspólnota międzynarodowa upomniała się o chrześcijan w Syrii i Egipcie.
Właśnie odbywa się sesja ogólna Narodów Zjednoczonych. Jest to miejsce i ten czas, żeby także przedstawiciele Polski, prezydent Komorowski podczas sesji ONZ-u wspomniał i upomniał się o los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, żeby polska dyplomacja na forum Unii Europejskiej upomniała się o los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, dlatego że może być po prostu za późno. Mówiąc tak zupełnie brutalnie, ja spotkałem się z przedstawicielami syryjskich uchodźców, którzy powiedzieli mi, że wybór, jaki jest przed chrześcijanami w Syrii, to wybór tego, czy chcą być zastrzeleni, czy chcą zginąć od podrżnięcia gardła. To jest jedyny wybór, przed jakim stoją wspólnoty chrześcijańskie w tamtej części świata. I naprawdę to jest tak, że musimy o nich pamiętać, musimy o nich się upomnieć.
Strona ukraińska i stoczniowcy nie oczekują od premiera Donalda Tuska ani jednej złotówki z budżetu państwa. Liczą jedynie na wsparcie na przykład w gwarancjach kredytowych na nowe produkcje, powiedział Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej. Odniósł się do słów premiera, który pytany o sytuację w stoczni stwierdził, że nie może dać publicznych pieniędzy na jej ratowanie. Załoga Stoczni Gdańsk, która domaga się wypłaty zaległych wynagrodzeń, zawiesiła po kilku godzinach rozpoczęty rano strajk ostrzegawczy do poniedziałku. Karol Guzikiewicz podkreśla, że stoczniowcy chcą otrzymywać wypłaty w terminie. Teraz nie otrzymali pieniędzy z powodu działań komorniczych. Związkowcy podejrzewają, że komornik został nasłany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jak dodaje, nie chodzi tylko o pensję, a o przyszłość Stoczni Gdańskiej. Ma ona szansę być nowoczesną firmą produkującą morskie konstrukcje. Jednocześnie zaznacza, że zapłata zobowiązań pozostaje po stronie ukraińskiej.
My potrzebujemy wsparcia rządu, ale nie pieniędzy publicznych, ponieważ Donald Tusk mówił o tym, że jak on wytłumaczy się społeczeństwu, że on kolejne pieniądze chce, że on pieniądze ma wydać na stocznię, a stocznię je malnuje. Nie, nie chodzi o pieniądze z budżetu, nie chodzi o pieniądze emerytów przeznaczonych na emerytury, na lekarzy, na służbę zdrowia. Stocznia ma szansę i ma obowiązek, może się uratować, może w przyszłości będzie z powrotem budować statki, jeżeli to będzie opłacalne. Dzisiaj tą opłacalną produkcją i chciałbym właśnie tym poprzez radio to miał odpowiedzieć.
Jeżeli premier tego nie rozumie, jak mówi Karol Guzikiewicz, to związkowcy są gotowi na spotkanie z właścicielami stoczni, prywatnym inwestorem i Agencją Rozwoju Przemysłu. Takich rozmów domagają się od 2 miesięcy. Także najwyraźniej propozycja strony ukraińskiej nie dotarła do Donalda Tuska.
Dalsze kłopoty, które stocznie również pochodna jest stoczniowcy mają, bo brak tych decyzji powoduje, że stoczniowcy nie mają pensji w terminie i dalsza jakaś dziwna gra. No jest wykluczone, że jakąś grę robią urzędnicy państwowi typu Wojciech Dąbrowski, który lobbuje na rzecz innych firm. Tak? Premier zażądał dzisiaj na wieczór sprawozdania ministra skarbu, sprawozdania szefa Agencji Rozwoju Przemysłu, a jutro również szczegółowych informacji również w dniu jutrzejszym.
Minister gospodarki Janusz Piechociński chce, by najbliższe posiedzenie rządu było poświęcone sytuacji w Gdańsku. Wojsko przeciw obywatelom. Taki plan przewidział premier Donald Tusk na 11 listopada, kiedy to w Warszawie spotkają się narodowcy i anarchiści. Jedni świętować będą Dzień Niepodległości, drudzy przyjadą na konferencję klimatyczną. Wspólny termin i miejsce obu wydarzeń może być częścią prowokacji. O ile data konferencji ekologów jest ruchoma i została wyznaczona 5 lat temu, o tyle stolicę kraju jako miejsce wydarzenia na początku grudnia 2012 roku wyznaczył minister środowiska Marcin Korolec. Poseł Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, pomysł użycia wojska uznaje za absurdalny. Jak mówi, spornej sytuacji można było uniknąć wcześniej, gdyby wyznaczono inne miasto na rzecz konferencji ekologów.
Popełniono poważny błąd, wyznaczając w tym miejscu i w tym czasie to drugie spotkanie, które mogłoby się odbyć przecież w innym terminie, a jeżeli nie mogłoby się odbyć w innym terminie z jakichś powodów, to przecież miast w Polsce, które byłyby właściwe dla takiego zgromadzenia, jest co najmniej kilka. Więc tutaj obwiniam o to rząd, że taką decyzję podjął, może dojść do niepotrzebnej konfrontacji. Co do użycia wojska, to uważam to za zupełnie absurdalny pomysł, bo od pilnowania porządku i spokoju są informacje wewnętrzne, zwłaszcza policja.
Poseł Jarosław Zieliński zaznacza, że każdy, kto chce zamanifestować swoje przywiązanie do tradycji niepodległościowej, powinien mieć zagwarantowane godne warunki uczestnictwa w obchodach tego święta.
Święto 15 listopada jest świętem narodowym, naszym polskim świętem państwowym odwołującym do momentu odzyskania niepodległości. Angażuje bardzo głębokie uczucia patriotyczne. Powinno to być święto niezakłócone niczym. Wszyscy Polacy mają prawo manifestować przywiązanie do tradycji niepodległościowej. Chcą to zrobić i trzeba oczekiwać od państwa, od rządu, żeby tym wszystkim Polakom, którzy chcą w tym dniu zamanifestować swoje przywiązanie do ojczyzny, do naszej historii niepodległości Polski, żeby zagwarantować godne warunki świętowania.
Pod patronatem Radia Maryja i Telewizji Trwam w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają warsztaty dla kapłanów. Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu politologii, kultury, mediów i nowoczesności. W rytm akademickiego życia na stałe wpisały się już letnie, zimowe, a także wyjazdowe warsztaty dla młodzieży. Teraz młodzi redemptoryści mieli możliwość poznać zagadnienia prawa prasowego czy też autoryzacji. Ponadto brali udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa w sieci. Mówi ojciec Sylwester Cabała, radny prowincjalny warszawskiej prowincji redemptorystów.
Poznawaliśmy sytuację rynku medialnego w naszej ojczyźnie, własności i też przynależności poszczególnych podmiotów medialnych, różnych grup. Podczas naszych wykładów w następny dzień powinniśmy też zapoznać się z zagadnieniem prawa prasowego i autoryzacji, z zadaniami również dziennikarzy, czy tych, którzy wypowiadają się w mediach albo są czynni o wywiad, o wypowiedź, co często też może się zdarzyć w posłudze kapłańskiej, katechetycznej czy w parafii. Poza tym mogliśmy też zapoznać się w ramach następnego wykładu z zagadnieniem bezpieczeństwa w sieci. Chodzi o zagadnienie dotyczące bezpiecznego posługiwania się stronami internetowymi, kontami na portalach społecznościowych. Te zajęcia poprowadzili dla nas wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przyszłym tygodniu rozpocznie 12 rok swojej działalności. Od października na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia uczelnia proponuje nowoczesny system nauczania przez internet. Aż 60% zajęć odbywa się przez internet, a studenci uczestniczą w jednym zjeździe w miesiącu. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.